Dzień dobry. Tak, i te pytania zaraz padną, bo nasza stacja jest stacją blisko zwykłych ludzkich spraw. Minister rolnictwa Stefan Krajewski jest naszym gościem. Dzień dobry, panie ministrze.
To fakt. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dziękuję.
Niejednokrotnie to mówiłem, że RMF jest chętnie słuchany na polskiej wsi. Wiem to z własnego doświadczenia, bo u brata w gospodarstwie też, jak jestem, to słuchamy RMF.
Serio? To super. Jeśli jest jakiś dzisiaj teraz rolnik, który orze pole, niech zatrąbi, że słucha RMF-u. Panie ministrze, ale zaczniemy
niezależnie od tego, co robi i słucha RMF-u, pozdrawiamy, a jeśli nie słucha ktoś RMF-u, to niech zacznie, bo ważne informacje mamy do przekazania.
Kierujemy ten apel do wszystkich. Bardzo dziękuję. Panie ministrze, ale zacznijmy od spraw bardzo, bardzo poważnych dla nas wszystkich Polaków. Myślę tutaj o sejf. Czy pan podziela zdanie premiera, który wczoraj wieczorem w TVP Info powiedział, że to weto prezydenta uznaje się za wstęp do polexitu?
No niestety nie jest to dobra decyzja, bo to bezpieczeństwo militarne, bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo żywnościowe jest bardzo ważne. I dzisiaj my nie odrzucaliśmy tego drugiego rozwiązania Safe Zero, które zaproponował pan prezydent razem z panem prezesem Glapińskim.
Mówił, że przyjmie dwa sejfy. I ten zero i ten 3,5.
Naprawdę, w przypadku wystąpienia zagrożenia nikt nie będzie nas pytał o to, jaki jest poziom zadłużenia kraju, tylko jaka jest zdolność obronna, co możemy zrobić. My musimy działać wyprzedzająco, bo z historii pamiętamy, że niejednokrotnie brak decyzji powodował później problemy.
Tylko czy rzeczywiście można ufać premierowi, że to, co zrobił prezydent, to jest taki wstęp, bo on powiedział, że trzeba przyznać rację tym, którzy tak uważali, że to jest wstęp do polexitu, do wyjścia Polski z Unii
Niestety
Europejskiej.
Coraz mocniej niektóre środowiska właśnie mówią o tym, że ta Unia nam nie jest do niczego potrzebna, że z Unii powinniśmy wyjść, a myślę, że prezydent trochę puszcza oko do tego środowiska i to jest dzisiaj niezwykle niebezpieczne, bo 22 lata obecności w Unii Europejskiej i ja patrząc przez pryzmat rolnictwa mogę ocenić to bardzo pozytywnie. Rolnicy, przetwórcy wykorzystali doskonale tą obecność w Unii Europejskiej. Wartość eksportu produktów rolnych za 2025 rok to 248 miliardów złotych, 16% całego naszego eksportu i mamy tu potencjał, żeby się rozwijać. Potrzebne są nowe rynki zbytu i te rynki zdobywamy. Ten tydzień spędził wiceminister Adam Nowak w Japonii. Targi, spotkania,
porozmawiamy
po to, żeby
o tym w tej
otwierać
drugiej części,
nowe rynki.
O sprawach rolnych.
I ta obecność w Unii jest nam niezwykle potrzebna, co nie zmienia faktu, że dzisiaj powinniśmy dyskutować, w którym kierunku Unia powinna iść, bo chociażby Europejski Zielony Ład jest dobrym projektem na czas pokoju i spokoju, ale widzimy, jak się zmieniła geopolityka.
Sejf tak czy inaczej wejdzie, bo wejdzie rozporządzeniem. I zapytam teraz pana, czy nie ma racji z kolei minister Boguski, który wczoraj w Sejmie mówił, że będzie to obejście prawa, będzie to złamanie polskiej konstytucji. Czy tego nie powinien z kolei bać się polski rząd ten dzisiejszy, że jak będzie zmiana władzy, to pociągną was do odpowiedzialności następcy?
Panie redaktorze, to wymaga podejmowania decyzji i odwagi. Jeżeli prezydent, no prosta rzecz, gdyby prezydent podpisał sejf, nie byłoby dzisiaj problemu i szukania rozwiązań alternatywnych.
No ale nie podpisał, bo uznał, że to godzi w naszą suwerenność, tak? Że ktoś w Brukseli będzie decydował o tym, co my mamy w Warszawie robić.
Jakoś nie było problemu wtedy, kiedy były zaciągane banki w bankach koreańskich kredyty, w amerykańskich
bo
bankach.
Bo nie było tego mechanizmu warunkowości.
No ale też mechanizmu warunkowości nie powinniśmy się obawiać. No bo to oznacza, że już dzisiaj ktoś ma pomysł, że w przyszłości nie będzie przestrzegał zapisów i przepisów unijnych. A tak,
ale pamięta pan, co było z KPO? Ta warunkowość polegała na tym, jednych lubimy, innych nie lubimy. I tym, których lubimy, dajemy.
Panie redaktorze, to nie jest tak, że lubimy, nie lubimy, tylko trzeba spełnić określone warunki. My je wypełniamy, chcemy współpracować, nie szukamy wroga w Europie. Mówimy o silnej Polsce, w silnej Unii Europejskiej, silnej Polsce w NATO i naprawdę dzisiaj bezpieczeństwo jest najważniejsze, bo nie odpowiemy później nikomu na pytanie, czemu nie wykorzystaliśmy dostępnych możliwości, nie dozbroiliśmy Polski, nie przygotowaliśmy na czas trudny. A widzimy, jak co dzisiaj się dzieje, jak trudny to jest czas.
Trudny jest też czas dzisiaj w rolnictwie, na tak zwanym przednówku. Panie ministrze, jaki macie plan pomocy dla rolników? Słyszeliśmy razem te ich wypowiedzi. Pan też był na tych targach?
Tak, byłem na targach.
Mieli pretensje do pana rolnicy?
W Kielcach, rozmawiałem z rolnikami. Dzisiaj niestety mam inne obowiązki, nie mogę tam być, natomiast mam cały czas czas kontakt z rolnikami. Rolnicy są w ministerstwie na spotkaniach i o tych wspólnych wyzwaniach, problemach rozmawiamy.
No, oni mówią, że rząd zapomniał o ich sprawach. Że naprawdę dzisiaj jest sytuacja kryzysowa.
Rząd nie zapomniał o ich sprawach. W 2025 roku rolnicy, którzy mieli konkretne problemy, czy to w ich gospodarstwach wystąpiły choroby, czy nastąpiły podtopienia lokalne, podtopienia, wszyscy otrzymali pomoc.
Ale mówmy teraz o tej sytuacji. Teraz, tak. Paliwa bardzo drogie, nawozy drogie przez drogi gaz, wszystko za sprawą oczywiście sytuacji w Iranie.
Rozmawiam z ministrami, którzy odpowiadają za obszar energii, obszar nawozów. To nie jest tak, że minister rolnictwa może wszystko, bo też tutaj słyszałem w jednym z pytań porównanie do tego czasu, kiedy rządzili nasi poprzednicy i że tam były dopłaty. Tak, wynikało to z tak zwanych wytycznych najpierw covidowych, później wojennych, kiedy Komisja Europejska pozwoliła krajom członkowskim na stosowanie takich dopłat. Oczywiście zmienia się dzisiaj optyka ze względu na trudną sytuację na Bliskim Wschodzie. Ceny paliw, ceny energii są tymi czynnikami najbardziej kosztotwórczymi w rolnictwie. I o tym będę na najbliższym posiedzeniu rozmawiał, żeby z budżetu unijnego też...
rządu, tak?
Nie, posiedzeniu naszej Rady Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa w Brukseli.
Panie ministrze,
Przemysław Czarnych. Bo to się wszystko działo za zgodą Komisji Europejskiej.
Przemysław Czarnych, zna pan człowieka, kandydat PiS na premiera, mówi tak, złożyliśmy projekt ustawy o obniżeniu VAT-u do 8% i akcyzy na paliwo o 10%. Poprzecie czy nie?
Panie redaktorze, pamiętamy te rozgrywki, kiedy był obniżany VAT, akcyza, a marża była dużo wyższa i pamiętamy, że jak VAT wrócił do tej pozycji wyjściowej, to nie odczuli ci, którzy tankowali samochody, ciągniki swoje, bo to była wysoka marża.
Ale rolnicy dziś odczuwają, paliwo jest naprawdę drogie.
Są rozwiązania zaproponowane.
W ciągu miesiąca kilka tysięcy więcej.
Obniżenie marży w tej chwili. Będziemy oczywiście obserwować, no bo to jest taka sytuacja dość świeża w związku z wybuchem konfliktu na Bliskim Wschodzie. Jeżeli to będzie się utrzymywać, oczywiście będziemy szukać stosownych rozwiązań, czy paliwo, czy nawozy, czy inne rozwiązania. Tak samo niskie ceny.
Ale kiedy? Bo to trzeba teraz, tak? Teraz jest ten trudny czas, są siewy, jest orka, zużywa się tego wszystkiego bardzo dużo.
Po to wypłaciliśmy 17,5 miliarda złotych z 19 miliardów dopłat do tak naprawdę 15 marca, do połowy marca. Rusza już 15 marca nowa kampania przyjmowania wniosków obszarowych i do tego będziemy zachęcać, ale po to wypłaciliśmy, żeby te nawozy, paliwo odpowiednio wcześniej starać się kupić. Część rolników kupiła w niższych cenach, część nie kupiła. Ci, którzy nie kupili, będziemy te rozwiązania... starali się znaleźć.
Bo pewnie część naszych słuchaczy jedzie właśnie na zakupy. O ile wzrosną ceny żywności przez to wszystko, o czym mówimy?
Panie redaktorze, trudno to oszacować, no bo ja też nie będę się bawił we wróżenie z fusów. Trochę zostało tutaj jeszcze w herbatce,
ale nie będę,
tak jest, ale nie będę
ale
wróżył.
Na pewno wzrosną.
Ceny rosną, no bo tak jak powiedziałem, ceny energii, ceny paliwa są najbardziej czynnikami kosztotwórczymi w rolnictwie, w przetwórstwie. Tu dzisiaj też jest dla nas taki mocny,
10%, 15,
mocny sygnał, żebyśmy uniezależnili się energetycznie. Te biogazownie, które powinny powstać dużo szybciej niż powstają i tutaj zmieniamy wspólnie z Miłoszem Motyką, ministrem energii, przepisy, żeby nie można było odmówić przyłączy.
Okay, czy te ceny wzrosną? To jest w perspektywie wielu
robimy
miesięcy.
Wszystko, żeby nie wzrosły. Mamy doskonałą polską żywność i tu często słyszymy, że rolnicy narzekają, że ceny w skupie są za niskie, więc ta sprzedaż bezpośrednia, żeby rolnik niekoniecznie kupował w największych sieciach, tylko u sąsiada,
tylko
u rolnika,
to jest
który
na lata,
sprzedaje.
Na lata. Wrócimy do tego w tej drugiej części naszej rozmowy, jeszcze teraz na sam koniec części radiowej, tej dużej, zapytam, bo nadchodzi Mercosur. Wyście przespali ten termin, kiedy obiecaliście, że złożycie skargę do TSUE i co?
Nieprzespany jest termin, to jest
9 marca.
Fake news, który szerzy Prawo i Sprawiedliwość i Konfederacja. Jedni drugim wtórują. Czas mamy do 26 maja, bo ten czas jest liczony od opublikowania tej umowy w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. To miało miejsce 27 lutego i od tego jest 60 dni na to, żeby taką skargę wnieść.
Obieca pan tu w tym studiu RMF-u, że taka skarga będzie?
To nie jest skarga ministra rolnictwa. Skierowałem właściwe pismo do ministrów, którzy odpowiadają za za relacje, umowy handlowe za relacje handlowe. Jest to przedmiotem analizy w tych ministerstwach. Jeżeli nie wykluczamy złożenia tej skargi, ale to jest decyzja rządu polskiego, nie pojedynczego ministra.
Stefan Krajewski, minister rolnictwa. Dziękujemy słuchaczom Radia RMF.
Ale dobrej soboty tym, którzy dzisiaj wykorzystają pogodę też. Dobrej pracy.
Dobrej soboty, dobrej pracy. Ale jeszcze słuchamy radio. Tak. RMF24.pl. Zostajemy na YouTubie i nasze media społecznościowe i tam czekamy na Was. Do zobaczenia, do usłyszenia. Panie ministrze, jeszcze jedno słówko a propos tego Mercosuru. Dlaczego byśmy nie uruchomili własnej procedury? Jeśli by nam zależało, jeśli Polska, a tak oficjalnie było, to jest program i PSL-u i całego rządu, tak, że Mercosur nie jest dla nas dobry. Dlaczego myśmy nic tutaj nie zrobili samodzielnie?
Zrobiliśmy dużo. Do końca zdania nie zmieniliśmy. Przyjęta uchwała polskiego rządu i głosowaliśmy przeciwko tej umowie, co oczywiście też jest w wielu miejscach dzisiaj przekłamywane. Mówienie, że polski rząd zgodził się na Mercosur, minister Krajewski podpisał Mercosur. Przecież jeszcze takiego wydarzenia nie było i dalej jesteśmy przeciwko tak wyglądającej umowie.
A może faktycznie wyście się pogodzili z tym, że ta umowa wejdzie, tylko no, taką zasłonę dymną to, w tej chwili
nie uprawiacie. To nie jest tak, że się godzimy czy się nie godzimy. Wszystko musi być przeanalizowane, bo umowa nie dotyczy tylko rolnictwa. Od początku mówimy po to, te wszystkie klauzule ochronne, hamulec bezpieczeństwa, żeby chronić i zabezpieczyć interes rolników, przetwórców, bo inne branże, inne gałęzie gospodarki mówią, że liczą potencjalne zyski. Dlatego też jednym z projektów,
niemieckie
auta przygotowaliśmy,
pewnie tak, gorzej z polskimi rolnikami.
Ale polskie AGD, polskie meblarstwo, przemysł meblarski, opony z Polski, więc to jest to, na co zwracają uwagę inni ministrowie, ale tak jak powiedziałem, nie wykluczamy złożenia tej skargi. Przygotowywaliśmy te rozwiązania, żeby zabezpieczyć przyszły interes rolników, przetwórców, ale też bardzo ważna rzecz, o której mówimy, to nie jest tak, że do Polski nic z krajów Mercosur nie wjeżdża, czy do Europy.
No wiesz, ostatnio dzisiaj było głośno o takiej partii, która była mocno zanieczyszczona.
Tak, do Holandii wjechała i też byliśmy jako tutaj społeczeństwo przekonywani, że do Polski też takie towary wjechały, nie wjechały. Kontrole na bieżąco są prowadzone, ja jeszcze wzmacniam te kontrole na granicach, w porcie, tak żeby konsument miał pełną wiedzę, że trafia do niego właściwy produkt. Ale też zachęcam wszystkich do sięgania po produkt polski, po żywność oznaczoną logiem produkt polski, biało-czerwona flaga. To oznacza, że produkt jest nasz, lokalny, nie przyjechał ani z obcego kraju, ani z obcego kontynentu.
Tak, uczmy się tego, bo cały czas nie wszyscy mają taką świadomość. Panie ministrze, ale jeśli Komisja Europejska, wszystko na to wskazuje, bo są takie oficjalne wypowiedzi, będzie chciała tak tymczasowo, bez tej umowy, bez ratyfikowania, wprowadzić Mercosur, czy my jesteśmy na to przygotowani?
Pani przewodnicząca oczywiście cały czas zapowiada, że to częściowe wprowadzenie, wdrożenie będzie. My nie odpuścimy tak samo ze sprawdzaniem, kontrolowaniem tego, co wjeżdża. Te kontyngenty, zwłaszcza w pierwszych latach, one nie są duże, bo one tak naprawdę nie są wyższe od tych liczb, które dzisiaj wskazujemy jako ilość towaru, która wjechała czy wjeżdża do Europy z tamtych kierunków. Bo przecież stamtąd wiele rzeczy importujemy, ale chodzi o to, żeby importować te produkty, których u nas nie ma, a nie te, które mamy i chcemy sami.
No właśnie,
sami,
ale jeśli będzie tam na przykład wołowina, która będzie tańsza, a nasza Polska jest troszkę droższa pewnie wtedy, ale dużo lepsza. No i co? Ludzie kupią tańszą pewnie.
No to właśnie zachęcamy do tego, jeżeli ktoś się oczywiście musi kierować tylko zasobnością portfela, no to jest trudny wybór, na co postawić, ale jeżeli możemy sobie pozwolić, żeby kupić naszą, ten lokalny patriotyzm konsumencki jest też niezwykle ważny. Kupuj świadomie, też duża akcja, którą prowadzimy wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Przez media docieramy do klientów, żeby dokonywać świadomych wyborów.
Co pan jako minister zrobił na tej arenie, powiedzmy, europejskiej, żeby zbudować jakąś koalicję tych państw, które mogłyby jeszcze się przeciwstawić tej umowie?
To było kilkanaście, nawet kilkadziesiąt, zaryzykuję, spotkań z ministrami rolnictwa, bo rozmawiam na swoim poziomie i z tymi wszystkimi krajami, które deklarowały.
Ale teraz, kiedy ta umowa tak dosłownie kolanem została przepchnięta, rozmawiał pan z Włochami,
tak,
z Francją?
Tak, rozmawiamy, złożyłem chociażby projekt, rozmawiamy po to, żeby też blokować, czy też zabezpieczać dodatkowo jeszcze właśnie interes naszych rolników europejskich, przetwórców, producentów żywności. Złożyłem też pismo dotyczące rekompensat, czyli jeżeli jakaś branża liczy potencjalne zyski, to żeby te pieniądze trafiały do branży, która może mieć stratę z tytułu obowiązujących umów. To nie jest tylko umowa z krajami Mercosur, bo przecież i umowa z Australią, no, o której się mówi, umowa z Indiami, z Meksykiem.
To może być Armagedon dla polskiego rolnictwa.
Ale czemu nie rozmawiamy dużo o umowie z Meksykiem? Bo Meksyk nie jest eksporterem żywności. Z krajami Mercosur rozmawiałem ostatnio z komisarzem Hansenem o tym, żeby polskie jabłka trafiły do Brazylii, bo one są zablokowane te rozmowy trwają od 2015 roku.
To jest gigantyczny producent żywności.
Ale też gigantyczny konsument, bo przecież to jest jeden z najbardziej ludnych krajów świata i też potrzebują tych produktów. Tam są też wyłączone produkty takie wrażliwe, żywnościowe z tej umowy. No i to wszystko robimy, żeby to się nie znalazło dalej w umowie.
Panie ministrze, jest jeszcze temat na tapecie, bardzo ważny dla przyszłości polskiego rolnictwa. To jest wspólna polityka rolna unijna. To jest ten budżet na lata 2028-34. On też, zdaniem rolników, jest tutaj zagrożony, że tych pieniędzy w Polsce może być dużo, dużo mniej. Co pan jako minister rolnictwa tutaj robi, żeby ten budżet był dla nas satysfakcjonujący?
Robimy wszystko, żeby ten budżet był jak największy dla rolnictwa, dla obszarów wiejskich, dla przetwórstwa.
Czyli co konkretnie?
Już mówię, no to są konkretne liczby, które zapadły. To jest 24 miliardy euro na wspólną politykę rolną. Dodatkowo 10% całego budżetu w ramach Rural Target i dodatkowo możliwość wydatkowania pieniędzy bez śródokresowej oceny, co daje kwotę łącznie 42,3 miliarda euro. I jeszcze możemy do tego dołożyć z budżetu krajowego tak zwane środki własne, więc to może być kwota nawet około ponad 48 miliardów euro, czyli ponad 200 miliardów złotych. To oczywiście w tej chwili trwa dyskusja, kto miałby odpowiadać za wydatkowanie tych pieniędzy, za nadzorowanie, bo są różne ministerstwa, ale minister rolnictwa jest odpowiedzialny za rolnictwo i obszary wiejskie.
Czy jest tak, że Unia chce odebrać część tych dotacji, szczególnie dla małych gospodarstw rodzinnych, które w polskiej rzeczywistości są bardzo, bardzo istotne? Bo przygotowując się do rozmowy z panem, widziałem taką rozmowę z jakimś ekspertem z zagranicy, nie pamiętam już teraz z jakiego kraju. On mówi, że taka jest polityka dzisiaj Unii Europejskiej, żeby te małe upadły.
Nie, nie ma ani polityki
oczywiście nikt tego głośno nie powie, ale
ani polityki krajowej, która miałaby prowadzić do wygaszania małych gospodarstw. Oczywiście tendencja tego, że mamy dzisiaj konsolidację w różnych branżach, firmach, spółkach, następuje. No, pamiętam lata mojej młodości, kiedy każdy z rolników miał kilka krów, kilka świń, kilka
kur. To już
kur.
Przeszłość,
to
ja też
zmieniło,
pamiętam.
Tak? Dzisiaj jest
dzisiaj krowa czy koń na wsi,
zaawansowane rolnictwo i te targi w Kielcach najlepiej to oddają, gdzie widzimy najnowsze rozwiązania, łącznie z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, które mają dzisiaj zastosowanie w rolnictwie. Ten sprzęt nie należy do najtańszych, ale znacznie ułatwia prowadzenie gospodarstw. To jest automatyzacja, to jest robotyzacja, to jest rolnictwo precyzyjne. Natomiast ustawa o aktywnym rolniku, którą zawetował pan prezydent, a która była sztandarowym moim projektem, ale też projektem Polskiego Stronnictwa Ludowego.
A tworzy pan jakiś taki wspólny europejski front dla tych krajów, które mają taką strukturę rolną jak Polska? Żeby
tak, rozmawiamy i ten głos jest silny. Większość ministrów rolnictwa przedstawia to stanowisko. To jest chociażby wsparcie dla branży trzody w związku i z ASF-em i z trudną sytuacją na rynku. Wsparcie dla producentów mleka. No, uznajemy, że produkcja zwierzęca jest trudniejsza, bo oprócz tego, że prowadzi się produkcję zwierzęcą, to też jest produkcja roślinna w tym gospodarstwie. Trzeba zabezpieczyć paszę, przygotować tę paszę dla zwierząt i o tym rozmawiamy, jak zabezpieczyć przyszłość, jak szukać, żeby nie tylko polskie, ale europejskie rolnictwo było konkurencyjne i odporne na kryzysy, a konkurencyjne w stosunku do krajów trzecich, no bo nie porównamy się z krajami Mercosur, gdzie dwa i
wszystko rośnie samo przez cały rok.
Zbiera się
panie
w ciągu
ministrze,
roku.
Pan mówił o konkurencyjności, a rolnicy mówią o upadku. I ja tutaj przygotowując się też sobie zobaczyłem, że mamy tak, rosnące koszty. To jest bez wątpienia fakt, prawda? Cena zboża no, praktycznie stoi. Mamy kłopot na rynku ziemniaków gigantyczny. Ceny mleka, trzody chlewnej też stoją w miejscu, a koszty produkcji rosną. Ma pan jakieś takie dane, które by mówiły, jak bardzo jest zagrożone polskie rolnictwo, czy gospodarstwa bankructwem w tym
Panie
roku?
Panie redaktorze, sytuacja jest bardzo zmienna. W ostatnim tygodniu ruszyła cena w górę, jeśli chodzi o żywiec wieprzowy. Nasza dzisiaj trzoda jest dużo już, te ceny trzody są dużo wyższe niż w poprzednich tygodniach. One wróciły do poziomu z października 2025 roku. I chciałbym,
czyli
żeby
co, rolnicy przesadzają,
żeby ten trend
mówiąc,
się utrzymał.
Że będą bankrutami?
Nie, że sytuacja jest niezwykle dynamiczna. Wydawało się, że największym zagrożeniem jest wojna w Ukrainie i Mercosur. Dzisiaj dochodzi Bliski Wschód. Dlatego też mówię, powinniśmy postawić na dywersyfikację dochodów, czyli produkcję energii elektrycznej właśnie w biogazowniach, które po pierwsze dają możliwość zarabiania pieniędzy producentom. Po drugie, zdejmujemy nawozy naturalne, które przetwarzamy i w formie
mogę zapytać, co wy jako rządzący trafiają. Dwa lata zrobiliście, żeby takie biogazownie
tak?
w całej Polsce powstawały?
To właśnie, co powiedziałem, już w tej chwili jest na ostatniej prostej zmiana ustawy, żeby nie można było nikomu odmówić przyłączenia takiej biogazowni, a działo się to przez lata. I PiS mówił, że stawia na to, a nie odblokował tego. To już się dzieje. Kolejna rzecz, żeby biogazownie rolnicze były wyłączane jako ostatnie, jeśli jest potrzeba wyłączenia tego źródła energii. Ale to jest też możliwość zagospodarowania nadwyżki, bo rolnik, dzisiaj musimy wrócić do kontraktacji, żeby rolnik wiedział, że za 50 ton, które odstarczy do skupu określoną kwotę otrzyma, a to, co zbierze więcej, jest jego ryzykiem. Nie może być wszystko jego ryzykiem.
To jeszcze...
Panie redaktorze, przez pół roku też nie da się zmienić wszystkiego. Wiele rzeczy zostało zmienionych. Jedni zauważają to bardziej, inni mniej. Wiemy, że też jest polityka.
Spotkamy się, mam nadzieję, na jesieni, to zweryfikujemy te pana obietnice, panie ministrze.
Są kolejne projekty, które chcemy realizować. Wsparcie do polskiej hodowli, bo bez tego nie pójdziemy do przodu, nie zdejmiemy nadwyżek zboża, ale też pracujemy nad nowymi rynkami zbytu. Filipiny otwarte dla polskiej wieprzowiny. Po 12 latach pierwszy raz zdjęta czerwona strefa w związku z ASF-em w Polsce.
Trzy słowa jeszcze o polityce. Oze srozę, słyszał pan te
tak.
słowa. Wywołały burze, lawiny komentarzy Przemysław Czarnych. Pan ma u siebie fotowoltaikę?
Mam i nie zamierzam jej zdejmować. Korzystam, mam pompę ciepła w domu, mam fotowoltaikę.
Działała
na dachu.
Tej zimy?
Działa, pompa działała bez żadnych problemów. Już 6 lat działa pompa i cieszę się z tego, że kiedy jestem w Warszawie...
No to czemu Przemysław Czarnych mówi coś takiego?
To nie zostawiam żony z kolejnym problemem, że trzeba wyczyścić piec, trzeba wynieść...
To czemu Przemysław Czarnych mówi coś takiego?
No to jest oczywiście znowu wszystko podszyte dużą polityką. Trafia do tych, którzy uważają, że to nie jest potrzebne, a uniezależnienie energetyczne jest dzisiaj niezwykle
Przemysław
ważne.
Czarnych mówi, że
co
będzie...
Co jest alternatywą dzisiaj dla domu, który ma instalację fotowoltaiczną i pompę ciepła? Gaz, który może być coraz droższy ze względu na trudną sytuację. Olej opałowy, który może być coraz droższy. Węgiel, który powoli przestajemy wydobycia, bo przecież to Prawo i Sprawiedliwość zamknęło 12 kopalni.
Bo czas ucieka, patrzy na zegar. Przemysław Czarnych mówi, że będzie likwidował u siebie fotowoltaikę. Można tak łatwo zdemontować, biorąc pod uwagę, że to jest wszystko za te jakieś tam dotacje, czy rządowe, czy unijne zamontowane?
Oczywiście jest okres związania z celem, jeżeli było dofinansowanie. Ten okres przeważnie trwa 5 lat. Jeżeli się skończy, pan Czarnek, poseł Czarnek będzie mógł to oczywiście zdemontować, sprzedać, być może jeszcze zarobić, bo jeżeli to było z dofinansowaniem, ale są chętni. Krzysztof Hetman, europoseł, który dzisiaj zarabia w euro, ale mówi, że chętnie by tą instalację używaną odkupił od
Serio?
Pana. Tak, to w mediach jest dostępna informacja, że chętnie by tą instalację odkupił od
nie
pana.
Nie słyszałem.
Posła.
A dostaje pan sygnał od rolników, że to jest nieopłacalne, że będą chcieli demontować takie
nie,
instalacje?
Nie, to nie jest prawdą. Oczywiście tutaj słyszeliśmy często ze strony posłów dzisiejszej opozycji, że energia słoneczna jest niestabilna, energia wiatrowa może być niestabilna, ale biogazownie możemy konkretną moc zadać naszej instalacji i produkujemy cały rok prąd, niezależnie od pory dnia i nocy, niezależnie od pory roku.
Ostatnie krótkie pytanie. Widzi pan, Przemysław Czarnych działa. Jest, tak? Jest obecny w mediach. Was jako PSL-u ma wrażenie, że w ostatnich tygodniach, miesiącach może nawet jest mało.
Myślę, że jest nas bardzo dużo, nie tylko w mediach, ale też na spotkaniach. Nasz projekt Porozmawiajmy o Polsce, kolejny tydzień, mnóstwo spotkań otwartych w Polsce. Każdy ma prawo przyjść na to spotkanie. One są trudniejsze, łatwiejsze, w zależności od regionu, od takiego też lokalnego problemu czasem, bo w tej chwili pojawia się duży problem planów ogólnych, to co miało rozwiązać problemy na wsi. Dlatego też niezwykle ważna jest ustawa o zachowaniu funkcji produkcyjnej wsi, która już jest przedmiotem prac rządu i chcemy. Tutaj no, oczywiście też będę się spotykał z panem prezydentem, żeby wypracować rozwiązanie, przyjąć projekt, który będzie rozwiązywał konkretne problemy, a nie będzie zawetowany.
To postawmy tu kropkę. Obiecuję, że pana jeszcze raz zaprosimy w niedługim czasie, żeby o tym wszystkim raz jeszcze porozmawiać, bo temat jest bardzo ciekawy. Stefan Krajewski, minister rolnictwa Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dziękuję, panie ministrze. Dobrego dnia i dla pana, i dla rolników, i dla wszystkich słuchaczy, i dla wszystkich Polaków. Do zobaczenia, do usłyszenia.